Autorka bloga Pojechana, Aleksandra Świstow, mieszkała w Chinach. Z Chin wprawdzie wróciła, ale o tym miejscu wie tak dużo, że warto podpytać. Jeżeli ktokolwiek marzył albo planuje wyprawę do Chin, to dzisiaj będziemy podawać same najważniejsze i najbardziej smakowite informacje. Zacznijmy od tego, czy Chiny to jest dobry kierunek dla tych, którzy na przykład nie podróżują bardzo, bardzo dużo, a chcieliby przeżyć coś bardzo, bardzo egzotycznego.
Zawsze jednak powtarzam, że to nie jest kierunek dla każdego. Kierunek dla tych osób, które są gotowe na dosyć duży szok kulturowy. Ja sama, kiedy wyjechałam do Chin, nie byłam zupełnie przygotowana na to, co mnie tam spotka. Bo ja zawsze się śmieję, że to nie ja wybrałam Chiny, tylko Chiny wybrały mnie. I to był taki nagły wyjazd, na który miałam dosłownie 3 tygodnie, żeby spakować się i zamknąć swoje życie. I od początku wiele rzeczy nie rozumiałam i wiele rzeczy mi się na początku nie podobało. Po pierwsze ogromne tłumy, po drugie ludzie, którzy zawsze stoją za blisko, których oddech czujemy na plecach. Ludzie, którzy mlaskają w restauracjach, którzy plują pod nogi. Jak przyjeżdżamy właśnie nieprzygotowani do Chin, no to wtedy to wszystko może nas drażnić, bo możemy mieć wrażenie, że Chińczycy są niegrzeczni, że są niemili. Natomiast dopiero, kiedy pogłębimy swoją wiedzę na temat tego kraju i troszeczkę doczytamy o kulturze, wtedy się dowiemy na przykład, że to, że dla przykładu mlaszczą przy jedzeniu, to jest to wyraz podziwu dla kucharza. To, że na przykład głośno bekają, to jest kwestia tego, że wierzą, że to są złe duchy, które nosimy w środku, które trzeba uwolnić. I jest dużo takich różnych niuansów kulturowych, które właśnie tak jak się wpada po prostu w tą chińską rzeczywistość, to można być przerażonym, nie mieć przyjemności z wakacji. To jest raczej kierunek taki do podróżowania, a nie do wypoczynku.
Czy nauczyła się pani mlaskać i bekać?
Ja zawsze staram się jak najbardziej wtopić w dane otoczenie, ale jednak wychowanie w europejskiej kulturze na pewne rzeczy nie pozwala.
Jak Chińczycy patrzą na tych, którzy nie mlaszczą, nie bekają i w ogóle są do ich sposobu bycia nastawieni tak, no, z dużym europejskim dystansem?
Kwestia jest taka, że my, przybysze z Europy, w Chinach, zawsze wzbudzamy bardzo duże zainteresowanie. Jesteśmy mile raczej przyjmowani. Tytuł mojej książki o Chinach, Lao Wai, w wielkim mieście. Lao Wai to jest właśnie słowo, w jaki Chińczycy określają obcokrajowca. I co ciekawe, bo ono ma, tak jak wszystkie chińskie słowa, ma kilka ukrytych znaczeń. I Lao Wai to jest gość, czyli ktoś, kto jest mile widziany, kogo trzeba dobrze przyjąć, ale jednocześnie jest to też ktoś, kto zawsze pozostanie obcym. Nigdy nie będzie nasz. I tak właśnie jesteśmy traktowani w Chinach jako dosyć ciekawe indywidua, bo wyglądamy inaczej, zachowujemy się inaczej, ale nawet jeżeli byśmy spróbowali zachować się tak samo, to jednak nigdy nie zostaniemy przyjęci do wspólnoty i zawsze jednak będziemy tymi obcymi. I dlatego nie trzeba aż tak bardzo się starać być jak Chińczycy, będąc w państwie środka.
Ale trzeba poznać takie najważniejsze zasady, dzięki którym po prostu będziemy mogli się kontaktować z tą rzeczywistością jakoś tak miło i przyjacielsko.
Jeżeli chodzi o zasady savoir-vivre, na wielu polach się bardzo różnią co do zasad, które my mamy w Europie. I tak na przykład w Chinach nie wypada otworzyć prezentu przy wręczającym. Nie wypada po prostu. I dla nas jest to dosyć szokujące, bo my raczej jak wręczamy ten prezent, to czekamy, aż ktoś otworzy.
I się zachwyci.
Tak, dokładnie. Różnice dotyczące w ogóle takich podstawowych składników kultury, powiedziałabym, jak na przykład, nie wiem, kolory. U nas biały, panna młoda na biało, no w Chinach też już się pojawiają, ale jest to tylko i wyłącznie pogoń za zachodem, dlatego że w Chinach biały jest kolorem żałoby, a takim kolorem radości i szczęścia jest kolor czerwony.
Więc na wizytę nie ubieramy się na biało.
No raczej nie, nie wypada.
Dobrze to wiedzieć. A jeżeli jesteśmy po prostu turystą i chcemy zajrzeć do różnych miejsc, które dla tamtej kultury są ważne?
Chińczycy są dosyć zrozumiali. Zresztą najlepszym przykładem jest to, że tam 3 religie często są w jednej świątyni. To znaczy na jednym placu są świątynie 3 religii. No, u nas trochę trudno sobie to wyobrazić. Z moich doświadczeń wynika, że bardzo chętnie dzielą się i opowiadają o swoich tradycjach, właśnie o religii, o filozofii, bo tam religia jest bardziej traktowana jak filozofia życia. I ja raczej się nie spotkałam nigdy z jakimś takimi obostrzeniami, tak jak w niektórych krajach. Ja dużo podróżuję po Azji Południowo-Wschodniej, jestem tam pilotką wycieczek i cały czas muszę przestrzegać turystów, że w pewnych miejscach trzeba się odpowiednio ubrać, nie można wykonywać pewnych gestów. Natomiast w Chinach absolutnie nie. Tam jest jakby tak ogromna masa ludzi, każdy chodzi w swoją stronę i tak jest to wszystko nieskoordynowane, że turystom też się na dużo pozwala.
Jak przemyśleć taką wyprawę, żeby ona była dla nas atrakcyjna?
Skreślić połowę planowanych w odwiedzinach miejsc, dlatego że Chiny to jest kraj, w którym jest 27 razy więcej ludności niż w Polsce. To jest kraj wielkości kontynentu. po azjatycku, rozkłady pociągów, autobusów i tak dalej, żyją własnym życiem. Komunikowanie się też w wielu miejscach w języku innym niż lokalny, a lokalnych dialektów jest mnóstwo, więc jest niemożliwe, żeby się ich nauczyć. Dlatego przede wszystkim na podróżowanie po Chinach potrzebujemy bardzo dużo czasu. I taka podróż, nie wiem, jeżeli ktoś chce w 2 tygodnie objechać całe Chiny, no to jest niewykonalne. To tak 2 tygodnie objechać Europę. I to jeszcze nie mówiąc żadnym europejskim języku. Chiny mają bardzo dużo do zaoferowania, bo to jest jedna z najstarszych cywilizacji na świecie. Tam jest wszystko. Tam są jeziora, tam są rzeki, tam są góry, tam jest śnieg, tam są tropikalne wyspy. Jest po prostu wszystko. I trzeba naprawdę sobie te Chiny dozować. Polecam bardzo wolne podróżowanie.
Aleksandra Świstow, autorka książki Low Wai w Wielkim Mieście, zapiski z Chin i autorka bloga Pojechana, poleca Chiny tym, którzy no, mają dużo odwagi, dużo energii i też głowę na karku. Jakie punkty na mapie Chin są takimi, które polski turysta najbardziej by polubił i czułby się tam najlepiej?
Wszystko też zależy od tego, czy lubimy zwiedzać miasta, interesuje nas historia, czy bardziej natura. Ja choć zwiedziłam najważniejsze historyczne miejsca w Chinach, największe miasta, czyli Szanghaj, Pekin i Kanton, najważniejsze świątynie, Wielki Mur, to ja jednak jestem zdecydowanie miłośniczką outdooru i w Chinach jest mnóstwo takich miejsc, które myślę, że większość z nas sobie nawet nie zdaje sprawy, że one są w Chinach, a nawet, że w ogóle coś takiego może istnieć na naszej planecie. Góry Tianzi, które były pierwowzorem dla Jamesa Camerona dla wymyślenia Pandory, tej filmowej krainy z Awatara. I to rzeczywiście tak wygląda, jak w tym Awatarze, że aż się po prostu ma się wrażenie, że zaraz zaczną wylatywać te niebieskie stwory. Bo to są góry, bardzo, bardzo wysokie, wapienne maczugi. One wyrastają z dżungli. Ze względu na wilgotność, dużą powietrza, prawie cały czas u podnóża tych gór utrzymuje się mgła. Więc to są takie olbrzymie, skalne, pionowe formacje. Wygląda, jakby one lewitowały, jakby unosiły się w chmurach. Także niesamowite wrażenie. W Chinach też są tęczowe góry, czyli takie właśnie góry w paski. My raczej kojarzymy, w Peru są też Rainbow Mountains. No i w Chinach też jest taka formacja skalna. Oprócz tego natura w połączeniu z działalnością człowieka, czyli no najpiękniejsze na świecie tarasy ryżowe smoczego grzbietu, które też po prostu są tak przeogromne, że Chiny w ogóle lubują się przede wszystkim, są największe. Tam są takie trasy trekkingowe, którymi można sobie spacerować. I jak się tak stanie na czubku, no to wyobrażenie sobie tego, że to wszystko zostało ulepione ludzkimi rękami, bez pomocy żadnych maszyn i tak dalej, no to jest coś niesamowitego. Polecam takie kierunki, ale jest też w Chinach na przykład tropikalna wyspa, która słynie z surfingu, która w ogóle wygląda jak Hawaje. Są też ogromne stepy i góry pokryte śniegiem, także no jakby Chiny są bardzo, bardzo zróżnicowane.
Czy wyprawa do takich miejsc troszkę odludnych będzie dla turysty organizacyjnie do ogarnięcia?
Po Chinach zaczęłam podróżować sama, nie znając chińskiego. Podróżowałam niskobudżetowo, czyli jeździłam pociągami najniższej klasy, na przykład takimi pociągami, które jeżdżą na jednej trasie na przykład 17 godzin, gdzie nie ma miejscówek i gdzie byłam jedyną białą osobą w całym pociągu. No nie jest to proste, natomiast przynosi mnóstwo satysfakcji i mnóstwo w ogóle takich podróżniczych anegdotek, bo już samo kupowanie biletu to jest wielka przygoda. Ja po prostu wszędzie rysowałam, czyli jak chciałam, nie wiem, kuszetkę, to rysowałam leżącego ludzika i kartkę z kalendarza i tam numerek. No bo ja mogłam to przetłumaczyć tak na chiński i przepisać, pokazać. Bo kasjerzy często nie dowierzali, że biała samotna kobieta chce w ogóle takim pociągiem jechać. Bo trzeba było te różnice kulturowe też pokazać, więc ja musiałam naprawdę pokazać, że ja jestem zdeterminowana i na pewno chcę. I nic mi się nie pomyliło, ten bilet. Zaczynała przygoda się już przy zakupie. Później już w pociągu, jeżeli jest się jedyną osobą innej rasy w takim pociągu, no to wszyscy są zainteresowani. Jeszcze, że kobieta, no to wszyscy chcą pogadać. Idą w ruch telefony komórkowe z tłumaczami i tak dalej. Oczywiście standardowy zestaw pytań, no to czy jestem mężatką, bo jak nie, no to trzeba mi męża poszukać i zaraz się kilku kandydatów znajdzie w pociągu. Mnóstwo takich ciekawych przygód. Wymaga to więcej czasu, takiego dystansu w ogóle do świata, bo w Chinach nic nie jest oczywiste. Jeżeli możemy o 23:00, kiedy jest ciemno i pada deszcz, stanąć w jedynym hostelu z plecakiem w miasteczku i jeżeli się nie dogadamy, to nikt się nie zorientuje sam siebie, że my chcemy pokój. Możemy tam stać nie wiadomo ile i oni nie będą wiedzieli w ogóle, o co nam chodzi, więc jakby pewne rzeczy, które dla nas są oczywiste, dla nich nie są. Wynika to w ogóle z konstrukcji języka. Nam się czasami ciśnie na usta, że oni są tacy niedomyślni, ale to jakby język predestynuje w ogóle sposób myślenia i kwestie skojarzeń i tak dalej. I w Chinach musi być wszystko powiedziane dokładnie, dlatego że tonalny język nie pozwala na skojarzenie, dlatego że skoro każda sylaba ma 5 różnych znaczeń, no to my nie możemy się domyślać, więc się oduczamy tego, znaczy nie uczymy się nigdy domyślania po prostu. Mimo braku znajomości języka wszystko musimy dokładnie wytłumaczyć. Satysfakcja jest ogromna, no i właśnie te anegdotki, które po prostu będziemy opowiadać do końca życia, to jest niezapomniana pamiątka z podróży.
Skoro biała kobieta kupująca bilet na zwykły pociąg jest taką sensacją, co jest w tych pociągach takiego niebezpiecznego, że wydaje się Chińczykom, że tam tylko tubylcy będą się czuć komfortowo i dobrze?
Ja uważam, że w ogóle Chiny są super bezpieczne do podróżowania i solo, i dla kobiety, dlatego że wszyscy dookoła będą chcieli nas od razu objąć opieką. Ja nawet byłam terroryzowana, śmieję się, bo mi nawet mówiono, kiedy ja mam się cieplej ubrać, chociaż mi wcale nie było zimno, a mi wyciągano bluzę i kazano mi się ubierać, bo przecież jest zimno. Cały czas byłam częstowana jakimś jedzeniem, dostawałam najlepsze miejsce. To nie wynika ze strachu, to wynika raczej z takiego zdziwienia, bo w Chinach w dalszym ciągu pokutuje takie przekonanie, że biały jest lepszy. We wszystkich krajach azjatyckich jest tak, że wszyscy dążą do jasnego koloru skóry i zawsze było tak, bogaci ludzie bardzo się chronili przed słońcem, ciemna skóra zawsze była oznaką, że pochodzi się z niższych społecznych, że pracuje się na dworzu, że pracuje się na roli. I to biała skóra to jest takie wyobrażenie takiego lepszego świata. I jak ktoś taki z takiego lepszego świata nagle chce jechać takim pociągiem, tak, wśród tych kur, które biegają i na tych workach ryżu i wśród ludzi, którzy palą papierosy w przedziałach i ciumkają kurze stopy i plują nimi pod nogi, no to przecież taka biała kobieta no to na pewno chciałaby, nie wiem, jechać taksówką. Nie rozumieją jeszcze, szczególnie ci biedniejsi ludzie, kwestii tego podróżowania. Jest takie duże parcie na luksus i na takie lepsze życie, więc właśnie no co taka biała chce robić w tym brudnym pociągu?
Bardzo często podróżujemy z myślą o egzotycznych kulinariach. Jak poznawać te kuchnie, żeby się, mówiąc kolokwialnie, nie naciąć?
To właśnie w poznawaniu chińskiej kuchni to chyba głównie chodzi o to nacinanie się.
Aleksandra Świstow, autorka bloga Pojechana.
Nigdy nie wiemy tak naprawdę, co zamawiamy i później musimy odszyfrowywać to, co dostajemy na talerzu. Ja w ogóle mieszkałam w kulinarnie bardzo ciekawym regionie. Ja mieszkałam w prowincji Guangdong, która jest znana z tego, że je się wszystko, co ma cztery nogi, a nie jest stołem, wszystko, co ma skrzydła, a nie jest samolotem i wszystko, co pływa, a nie jest statkiem. No, to prawda. I wielokrotnie było tak, że wychodziłam głodna z restauracji, no bo nie byłam w stanie rozszyfrować się często znaczków w menu, a nawet jak było zdjęcie, to później się okazywało, że ten kurczak na przykład, to wcale nie jest kurczak, tylko to są na przykład kacze, języki albo jakieś też dziwne do zidentyfikowania części ciała zwierząt. Jest dużo takich zaskoczeń też pozytywnych i ja zawsze uważam, że warto próbować. Na przykład stuletnie jaja, które są okryte taką mroczną tajemnicą i ja zawsze jak jeżdżę z turystami, jak tylko wspominam stuletnie jaja, to zawsze jest takie nie, że jak to można jeść. Natomiast no, to jest pyszna przystawka. I wcale nie jest stuletnia. Jest kilkumiesięczna, co najwyżej. To coś takiego jak nasze jajeczko, takie do śledzika, taka zimna przystawka. I to jest jajko, które wygląda trochę jak zimne nóżki. Je się zamyka w glinianym naczyniu razem z popiołem i tam taką mieszanką i wapna popiołu i tam jeszcze kilka innych składników. Ta mieszanka sprawia, że tam dochodzi do takiej reakcji chemicznej, jajko nie fermentuje, ale właśnie tak się przeistacza, takie galaretkowate, no i bardzo smaczne, więc to jest coś, co jakby jak słyszymy nazwę, to nie, warto spróbować. Co też ciekawe, bo nam się chińska kuchnia głównie kojarzy z ryżem, natomiast to jest tylko połowa prawdy, bo tylko połowa Chin je ryż, a druga połowa jest nawet taka niepisana granica, która jest granicą między uprawą ryżu a pszenicy i też jest przy okazji granicą grzania, grzejników, czyli powyżej tej granicy są grzejniki, a poniżej nie ma, co wcale nie pokrywa się ze strefami klimatycznymi.
A dlaczego tak jest w takim razie?
To jest tak, że klimat się zmienia i to jakby jest tak tradycyjnie zachowane, jest tak? Rzeczywiście no, na południu jest mniej tych dni, w których trzeba grzać, natomiast no, powinno się grzać, bo w zimie, na przykład w Shenzhen, gdzie ja mieszkałam, to w zimie potrafiło być 12 stopni i bardzo duża wilgotność. przy okazji są pojedyncze szyby w oknach, są nieszczelne drzwi, nieszczelne okna, są otwory wentylacyjne, przez które odprowadzane jest powietrze z klimatyzacji, więc jest bardzo zimno i szczerze mówiąc ja nigdy w życiu tak nie zmarzłam zimę, jak właśnie w tropikalnej, tak południowej części Chin.
A jak oni się dogrzewają, jak już?
Oni chodzą w kurtkach w domu.
Śpią w kurtkach?
Nie podglądałam śpiących Chińczyków, natomiast sąsiadów gotujących kolację właśnie w kurce puchowej, owszem, przez okno widywałam.
To brzmi trochę przerażająco. Ale wracając do kulinariów i gotowania.
Nie je się na biału, nie je się pieczywa, nie je się ziemniaków, także dużo tych naszych polskich grzeszków kulinarnych odpada. Je się bardzo dużo warzyw. U nas mamy tendencję do gotowania dużo warzyw, natomiast tam się takie kruche, prawie świeże warzywa. Więc ta kuchnia może być zdrowa, o ile nie wchodzi tutaj myśl fałszerska chińska, bo Chińczycy potrafią podrabiać wszystko. Są znani w ogóle tak z podróbek na całym świecie i takie jedno z pierwszych skojarzeń, jak myślimy o Chinach. Natomiast mało kto wie, że Chińczycy podrabiają również jedzenie i na przykład odzyskiwanie oleju ze skratek ściekowych, po prostu oleju, który później jest gotowany w wysokich temperaturach z chemikaliami, żeby z powrotem je sprzedać. Albo na przykład sos sojowy produkowany z ludzkich włosów pozyskiwanych w zakładach fryzjerskich, w szpitalach. Takich afer żywieniowych jest mnóstwo. Moją ulubioną, w cudzysłowie, największą fantazją tutaj oszuści się wykazali, to jest to, że w Chinach kiedyś została rozpracowana szajka, która wpadła na to, że jak mięso kaczki zalejemy moczem kozy, to jak ono trochę postoi, to smakuje jak jęcina, a jęcina jest droższa, więc voilà, mamy pomysł na biznes.
Low Way w Wielkim Mieście, czyli obcy w Wielkim Mieście, a w dodatku jeszcze w Chinach, to Aleksandra Świstow, która napisała taką książkę po tym, jak pomieszkała trochę w Chinach. Fajna jest wyprawa do Chin, pełna emocji najróżniejszych. Trzeba też pamiętać, że to nie tylko jest kraj po prostu egzotyczny i inny, jeżeli chodzi o kulturę i przyrodę, ale też politycznie jest inny. No i biały człowiek wędrujący po tym świecie powinien się liczyć z tym, że jest obserwowany, tak czy nie?
Obserwowany w takim znaczeniu, że nigdzie nie przeszłam, nie zauważona. Natomiast jeśli chodzi o kwestie władzy, to raczej miałam zawsze pozytywne takie odczucia, bo mnie nawet trochę to drażniło, bo uważam, że byłam traktowana trochę jak taka święta krowa. Jak potrzebowałam coś załatwić na policji, bo na przykład meldunek i tak dalej, no bo już tam mieszkałam, tak więc wchodziły w grę też załatwianie takich codziennych spraw. Na przykład w metrze kontrola dowodów tożsamości, to ja zawsze byłam traktowana lepiej. To znaczy, zawsze była jakaś lepsza kolejka dla mnie, ja nigdy nie musiałam stać, nie wiem, chodziłam do banku i chciałam założyć konto, na które wcale nie chciałam nic wpłacać. Zostałam od razu kierowana do pomieszczenia ze skórzonymi kanapami, herbatką i wszystkim, więc byłam traktowana zawsze lepiej, co mnie trochę drażniło, no bo to nie powinno tak być. Jak już mieszkałam dłużej, to czuć było to, że jest to jednak kraj totalitarny i że nie tyle ja, ale co, że moi przyjaciele po prostu chińscy, że jednak mają tą świadomość, że ktoś tam im zerka cały czas przez ramię. Szczególnie to mocno odczuwałam, jak pisałam książkę i chciałam dużo rozmawiać na temat tego, jak się właśnie moim przyjaciołom, jak się im żyje, próbowałam rozmawiać o polityce. No i tutaj pojawiał się problem, bo o polityce rozmawia się niechętnie w Chinach. Stałam się posiadaczką przypadkiem zupełnie banknotu z takim wierszykiem obrażającym władzę. I to się zdarza, tak w ten sposób są dystrybuowane takie treści rewolucyjne w Chinach. Ktoś mi wydał resztę w ten sposób. Bardzo długo mi zajęło, żeby znaleźć kogokolwiek, kto by chciał na ten banknot spojrzeć dłużej niż 5 sekund i przetłumaczyć, co tam było napisane, dlatego że to od razu budziło lęk i nikt absolutnie nie chciał mi poinformować. Bo to jeszcze jest tak, że oni, Chińczycy między sobą chętnie rozmawiają, natomiast tutaj wiedzą, że jakby przekazywanie pewnych informacji komuś, to może je gdzieś tam wywieźć na zewnątrz, a szczególnie komuś to pisze, to może nie być mile widziane. Ja nigdy nie przyznawałam się do tego, że piszę w Chinach. Jeżeli wypełniałam jakieś wnioski wizowe, czy tam jakieś meldunki hotelowe i tak dalej, nigdy nie pisałam, że jestem dziennikarzem. Nie miałam jakby oficjalnego zezwolenia jako dziennikarz, więc wolałam o tym nie mówić.
Ale zwykły turysta nie odczuje dyskomfortu.
Nie, absolutnie, wprost przeciwnie. Czerwone dywany rozwijane przed każdym i mówi nam dużo więcej wolno niż obywatelom.
Mieszkała pani w dużym mieście.
16-milionowym.
Słynny chiński smog. Jak oni sobie z tym radzą? Czy to jest w ogóle jakiś temat, którym oni się przejmują, czy to jest tak po prostu życie?
Powiem tak. Jak mieszkałam w Chinach, to strasznie dużo znajomych do mnie właśnie pisało, że o Boże, jak ty możesz mieszkać w tych Chinach w ogóle, nie szkoda ci zdrowia i tak dalej. Zainstalowałam sobie tam, mieszkając, aplikację, która mi pokazywała codziennie, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w mojej dzielnicy i na podstawie tego decydowałam, czy idę pobiegać na przykład, czy nie. Potem sobie wpisałam Warszawę I nagle się okazało, że w Warszawie często bywa gorzej. Problem zniszczenia środowiska już dotyczy całego świata. Chińczycy może nie zapobiegają tak bardzo zanieczyszczeniom, natomiast oni się przed nimi chronią. Oni chodzą w tych maseczkach z filtrem, oni jednak rezygnują z aktywności fizycznych na dworzu, kiedy jest wysoki poziom zanieczyszczenia. Natomiast u nas się w ogóle o tym nie myśli. Rzeczywiście, no w porze suchej, kiedy ten deszcz potrafi nie padać tygodniami, no to zaczyna się to odczuwać. Zaczyna być tak bardziej żółto, to powietrze zaczyna być takie gryzące i to czuć. Natomiast w takim Pekinie, o którym się mówi, że tam jedna doba spędzona w Pekinie to 100 wypalonych papierosów. Byłam w Pekinie dwukrotnie tydzień, miałam niebieskie niebo i w ogóle czyste powietrze, także to też nie jest tak, że tam zawsze jest ten smog. Niestety, no Chiny należą do bardzo zanieczyszczonych krajów. Tam jest ogromny problem w ogóle z ujęciami wody pitnej. Tam nie można pić w ogóle wody z kranu, nawet nie powinno się nawet po przygotowaniu. Trzeba kupować w baniakach taką wodę i tą wodę oczywiście też podrabiają, więc jak ja tam mieszkałam, to kupowałam wodę tylko i wyłącznie z Hongkongu, a nie z Chin. I to jest tak, no jeżeli przyjeżdżamy na chwilę, no to nic nam się nie stanie, tak jak będziemy kilka tygodni. Trzeba dużo większą uwagę zwracać na to, co się je, z jakiego źródła się bierze produkty. No Chińczycy podrabiają nawet ryż.
Aleksandra Świstow, autorka bloga Pojechana, spędziła dużo czasu w Chinach. Nie wszystkim Chiny mogą się wydawać takim krajem, który celebruje relaksację, ale ostatecznie też po to jeździmy, żeby poznać nowe sposoby na radowanie się z życia.
No ja akurat uważam, że Chińczycy, jeżeli chodzi właśnie o radość życia, to w ogóle przewyższają nas dużo, bo tu na przykład chciałabym powiedzieć o tym, co mnie tak zachwyciło, to jest w ogóle to, jak bardzo starsi ludzie są widoczni w przestrzeni publicznej. U nas starość jest taka zapomniana trochę i taka niechciana i gdzieś tam w kąciku, gdzieś przy radyjku albo w poczekaniu do lekarza. Natomiast tam Chińczycy tak naprawdę dopiero na starość mają czas, żeby właśnie to życie celebrować, bo tak to pracują strasznie dużo. Tam rzeczywiście w wielu zawodach pracuje się po 12 godzin dziennie, 30 dni w miesiącu. Dwa takie dłuższe święta w roku i właśnie ci starsi ludzie wychodzą z domu i idą do parków. W ogóle jak chcemy się zrelaksować, jeżeli mieszkamy w mieście, w Chinach, to idziemy do parku. Jeżeli jesteśmy turystami i chcemy się zrelaksować, też idziemy do parku i możemy się przyłączyć. W parkach dzieją się niesamowite rzeczy. Są specjalnie tacy animatorzy, opłacani przez władze miasta, którzy mogą nas nauczyć tai chi, tańca z wachlarzami, kaligrafii chińskich znaków wodą, pędzlem na chodniku, tańców towarzyskich, tańca z szablami, tańca brzucha. Ja na przykład widziałam raz trenera, mężczyznę tańca brzucha w takiej spódniczce ze strzępów taśmy magnetofonowej. Też kwitnie tam hazard, gra w karty, walki świerszczy. A to jest bardzo poważna sprawa. To ma w ogóle 1000-letnią tradycję i to ogromne pieniądze idą za dobrego zawodnika świerszcza. To można nawet rekordzista w Szanghaju został sprzedany za $2200 jeden świerszcz. Tak samo gry karciane, gry planszowe.
No dobrze, ale jak wygląda walka świerszczy? Bo to troszkę bajkowo brzmi.
No jest taki mini ring. To nie ma się co śmiać tak naprawdę, bo to jest walka na śmierć i życie. I
świerszcza.
Tak. Świerszcze są specjalnie trenowane, mają specjalną dietę. Widziałam wielokrotnie walki świerszcze, ale też wybrałam się do takiego miejsca, gdzie się typuje zawodników, gdzie się handluje zawodnikami. Ci zawodnicy siedzą w takich porcelanowych kubeczkach i je się drażni źdźbłem trawy, żeby sprawić, jak bardzo waleczny, krwiożerczy jest świerszcz. I wtedy zaczyna się licytacja. Są ludzie, którzy trudnią się trenowaniem świerszczy. Ludzie, którzy kupują i później wystawiają w takich walkach. No i oprócz tego właśnie ustawia się takie walki.
Słyszałam, że Chińczycy są hazardzistami wielkimi.
Tak, a w ogóle to ciekawe, bo hazard jest w ogóle w Chinach zabroniony. Na legalny hazard trzeba jechać do Makao na południe. Ale nikomu to nie przeszkadza. W parkach po prostu gołym okiem wszędzie widać właśnie ludzi, którzy grają, mężczyzn raczej mężczyzn, którzy grają właśnie w karty na pieniądze. Właśnie są te walki świerszczy, obstawianie wyników sportowych i tak dalej. To wszystko wszędzie się dzieje. Tak mówią, że jak nie wolno, jak się bardzo chce, to można. Więc...
Co robią w tym czasie kobiety?
Kobiety bardzo tak artystycznie się przeważnie realizują właśnie w tym wolnym czasie. Mówimy teraz o czasie o relaksie, tak? Jest taniec, jest ara, aerobik, podwórkowe chóry, grają na różnych instrumentach, kaligrafują to akurat i mężczyźni, i kobiety. Natomiast też jest ich mnóstwo na ulicach, szczególnie wieczorami w ogóle, bo to jest tak, że kiedy już robi się chłodniej i kiedy tam wszyscy wrócą z pracy, kiedy wrócą dzieci, żeby zająć się wnukami, no to wtedy starsi ludzie mają wolny czas i wtedy wszyscy w piżamach wychodzą na dwór, bo piżama jest wygodna, no to czemu nie iść na dwór? Chodzą tyłem na przykład w tych piżamach, no bo jak się cały dzień chodzi przodem, no to później trzeba rozruszać te mięśnie, które się nie ruszają, więc się chodzi tyłem. uroczych dziwactw jest właśnie w chińskich parkach mnóstwo.
Jak może z tego skorzystać europejski turysta? No nie obstawi walki świerszczy.
Ale może się przyłączyć do tańca jakiegoś aerobiku. No albo może iść na masaż, tak? No, Chińczycy też są znani z masażów. Jak mieszkałam w Chinach, to w ogóle my sobie robiliśmy takie przyjęcia w salonie masażu, bo to jest tak powszechne. U nas to masaż to jakiś salon spa, tak? W ogóle drogi i tak dalej, ekskluzywne. Tam nie, to jest po prostu na każdym osiedlu. Jakość wnętrza rośnie z ceną, ale można bardzo tanio sobie pójść na masaż, gdzie można sobie jeszcze zamówić jedzenie. Nie trzeba się dziwić, że pani obok na przykład będzie paliła papierosy, tak?
Co w Chinach
jest powszechne, ale tak, ale masaże to są stałą składową codzienności.
Co możemy powiedzieć na zachętę tym turystom, którzy nie są jeszcze przekonani?
Zawsze próbuję odczarowywać trochę te Chiny przed moimi czytelnikami. No, nie jest to na pewno łatwy kierunek, ale jest bardzo warty w ogóle tego wysiłku, który włożymy w podróż. To jest zupełnie inny świat i to jest tak, że tam się cały czas chodzi z rozdziawioną buzią i wszystko jest interesujące i po prostu odpowiedź na każde pytanie rodzi następne 100 pytań i to jest bardzo fascynujące i dające ogromną satysfakcję i dużo ciekawej wiedzy.